serc. Panie, dziękuję Ci za Monikę, że została uzdrowiona. Dziękuję Ci za te osoby, które w tym tygodniu przeżyły uwolnienie i uzdrowienie, Ojcze. Dziękuję Ci za łzy uzdrowienia. Dziękuję za namaszczenie, Panie. Dziękuję Ci za Franka, który był u nas, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, że Zbyszek zaczyna budować dom. Panie, jesteś wiernym Bogiem, potężnym i pełen łaski, który nigdy nie zapomina i nigdy się nie spóźnia, Ojcze, żeby się z nami spotkać. Panie, ja wywyższam Ciebie za Twoją obecność, chwałę, za Twoją moc obecną wśród nas. Panie, dziękuję Ci. Jesteś taki potężny i tak dobry. Panie, chcemy iść dalej za Tobą. Chcemy znać Ciebie coraz lepiej. Chcemy poszerzać Twoje królestwo. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze, prosimy Cię. Pochylaj się nad nami dalej. Amen. Halleluja. Okej, dobrze. Więc ja mam słowo. Wierzę, że od Boga. Tytuł jest najpierw, będzie tytuł teza, później wersety i wszystko. Więc tytuł jest taki: tracić, by w końcu zyskać. A podtytuł: czy zyskiwać, by w końcu i tak stracić? Tracić, by w końcu zyskać, czy zyskiwać, by w końcu i tak stracić? Wiecie, takie dwa dla mnie były inicjujące to słowo wydarzenia. Jedna to była wizyta Franka w Polsce i spotkanie na temat przebudzenia w Herrnhut, o którym mieliśmy okazję słuchać w poniedziałek. Błogosławię wszystkich, którzy mróz nie pokonał i dotarli, bo naprawdę ci, którzy dotarli, ledwo żyli. I wiem, że wielu nie dotarło, bo wymiękło, bo to było akurat wtedy było najgorzej. Akurat były najniższe temperatury. To było jedno wydarzenie i w czasie tego słowa do mnie co najbardziej dotarło, to jest to, że jak bardzo byli poświęceni ci ludzie, żeby przeżyć to, co przeżyli, żeby Bóg mógł uczynić przez ich życie to, co uczynił. I po prostu, no historia zupełnie nieziemska. Ja tak tłumaczyłem to i nie wiedziałem, czy to się w ogóle da zastosować, tak szczerze mówiąc. To, w jaki sposób ci ludzie byli poświęceni służbie Bożemu Królestwu. Żeby, prawda, nie ożenić się przez kilkadziesiąt lat, żeby głosić Ewangelię. Ponieważ wspólnota raczej rozpoznaje, że nie. Znaczy raczej. Wspólnota mówi, że nie. Albo młoda kobieta, która zostaje wysłana, żeby stać się żoną misjonarza, który prosi o żonę, żyje gdzieś w Tybecie i ona go na oczy nie widziała. I ona się zastanawia, czy pojechać. I siostry w zborze jej doradzają, a po co ty jesteś na tym świecie, żeby życie stracić, czy żeby je zyskać? I ona wyjeżdża, po ślubie, a go mają dzieci, które stają się też misjonarzami. I w ogóle historie po prostu, dla mnie to po prostu jest jakiś hardcore. Ale człowiek, który to głosił, nie jest Amerykaninem i nie mówił, zróbcie tak, będziecie mieć sukces, tylko był Niemcem, więc co mówi, to tak jest. Więc powiedział, że faktycznie istotą naszego, jeżeli chcemy zobaczyć naprawdę Boże działanie, to jest nasze poświęcenie się sprawie. Teraz czytam, wiecie, też to jeszcze jakby jest trzecia rzecz, bo czytam teraz życiorys Marka Edelmana w tym tygodniu sobie i po prostu to też jest niezwykłe. Jak się czyta o ludziach, którzy po prostu rzucili wszystko na szale. Później oni mają owoc. Więc wszystkie te historie były o traceniu, żeby zyskiwać. A trzecia taka rzecz była taka, że w poniedziałek zmarł Rick Watkins. Umarł po rocznej chorobie na raka. Nie wiem, czy wy go kojarzycie. Wielu z was go w ogóle nie kojarzy, ale powiem wam, że dla historii dzisiejszego chrześcijaństwa jest absolutnie kluczowa osoba w Polsce. To jest jeden z misjonarzy amerykański, który mieszkał tutaj prawie 17 lat, który zebrał największy prawdopodobnie owoc wszystkich, którzy tu byli. I też wielkie poświęcenie. Trójka z jego dzieci, która tutaj przyszła na świat, bo piątkę mieli razem z Lizą, swoją żoną, urodziła się w Polsce. Jak pod koniec 98 roku wracali do Stanów, to tak naprawdę te dzieci nie chciały wyjeżdżać, bo one jechały do jakiegoś obcego kraju. Rick otoczył taką naprawdę ojcowską opieką wielu pastorów w Polsce, zainicjował w ogóle ruch wstawienników, zebrał w jakiś sposób, też pomógł się zebrać Wiśkowi Ziębie, Jurchowi Karskiemu, Bogdanowi Lechnowiczowi i wiele rzeczy zaczęło działać przez to, że on po prostu się poświęcił. Na jego pogrzebie puszczono, on jest też na Facebooku, możecie sobie zobaczyć na moim profilu, puszczono zdjęcia z jego życia. Życie Ricka i później służba Ricka. Wiecie, i to mnie po prostu zupełnie rozwaliło, jak sobie to obejrzałem. I było takie wielkie pragnienie, że po prostu po tym, kiedy to widziałem, wiecie, Słowo Boże mówi, że bierzmy przykład z bohaterów wiary, obserwując ich koniec życia. Wiecie, i to jest niesamowite, jak po prostu, ja Ricka słabo w sumie znałem, spotykaliśmy się wiele razy, znaliśmy się, on mnie po imieniu znał, wiedział, że jest taki pastor w Warszawie, ja trochę może więcej o nim, ale nie mieliśmy bliskiej relacji, ale powiem wam, kilka rzeczy, które dla mnie były niesamowite, to jest to, że jest niewielu ludzi, na życiu których z takim mocnym piętnem odciśnięty jest ten ostatni wersety Starego Testamentu z Księgi Malachiasza, że w ręce serca ojców ku synom. Ten człowiek był po prostu człowiekiem, który był ekstremalnie konsekwentny, żeby przyjmować ludzi. I to byli synowie duchowi, inni pastorzy, ludzie, którym pomagał. Wiecie, on miał swoją bardzo precyzyjną doktrynę charyzmatyczną, która była kontrowersyjna dla wielu. I powiem wam, przez całe lata, jak go znałem, bo praktycznie on tyle w Polsce mieszkał, ile ja jestem w służbie, ja nigdy nie słyszałem z jego ust obrony jego doktryny pod tytułem: a ja tak wierzę, a reszta mi spadać. On nie był takim człowiekiem, nie był małostkowym. On po prostu wiedział, co robi, pochylał się nad ludźmi, służył im i po prostu niesamowitą pracę wykonywał. To jest w Warszawie, to przełomy, to była jego inicjatywa, obozy uczniostwa 6-tygodniowe, po których ludzie wychodzili totalnie zmienieni, gdzie musieli wstawać o 6 rano czy 5 rano na modlitwę, prać, gotować, później naprawiać płoty we wsi ludziom, pracować przy żniwach. Przez 6 tygodni takich rzeczy. Ludzie, którzy to przeszli, to po tym obozie albo szli do świata, albo dzisiaj są prawie pastorami już, a niektórzy są pastorami. Takie było bardzo mocne oddziaływanie. Ale też masę ludzi na Dolnym Śląsku zewangelizował bezpośrednio. Wiecie, jest taka prawa ręka pastor Magdy, Bożenka w Jeleniej Górze. Ona bezpośrednio została zewangelizowana przez niego. Ona mówi, że być może on umarł, ponieważ jej rodzice przez całe życie go przeklinali. Rodzice Bożenki, dlatego że ją przyprowadził do Chrystusa. Ale jak patrzysz na Bożenę, to widzisz, że to jest po prostu, to jest niesamowita osoba. Zrodzona, wiesz, to jest tak, że drzewo rodzi według swojego rodzaju. I ludzie, którzy z nim się zetknęli, są niesamowitymi ludźmi. Wiesz, ja w tym tygodniu byłem bardzo dotknięty. Nie chcę mówić dalej już więcej o Riku, ale do mnie zaczęło przez te trzy rzeczy. Świadectwo Hernhut, życie Marka Edelmana i śmierć Rika Watkinsa i spojrzenie na jego życie. Właśnie dało mi po prostu taką silną impresję, że naprawdę jesteśmy powołani w tym życiu do tego, żeby tracić. Jesteśmy powołani do tego, żeby z całej siły, hojnie, z otwartymi ramionami tracić nasze życie. Jesteśmy do tego powołani. I jest obietnica Boża, że ten, kto tak żyje, może zyskać. I Jezus też mówi, że ten, kto postępuje w odwrotny sposób, w przeciwny sposób, ten człowiek w końcu straci i będzie zniszczony. Ten, który próbuje zachować swoje życie i zyskać je. Dlatego ja was zachęcam, wiecie, jest po prostu, jest potęga, potężna siła w traceniu. I teraz przeczytam wam parę fragmentów i opowiem o kilku dziedzinach, w których możemy tracić. Na początku jeden taki bardzo ogólny fragment, on jest z Ewangelii Łukasza 14 rozdziału. Jezus mówi od 27 wiersza: kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Nie można być uczniem Chrystusa bez świadomego brania swojego ciężaru, odpowiedzialności za swoje życie na swoje barki. Nie można być uczniem Chrystusa. Można być częścią tłumu, można być częścią chrześcijaństwa, można być częścią przeżyć chrześcijańskich nawet, ale nie można być uczniem Chrystusa. Bycie uczniem Chrystusa to jest konsekwentne naśladowanie Go. Jezus mówi, nie może być ktoś uczniem, kto własnego krzyża nie bierze i nie idzie za mną. Amen? Nie dźwiga, jest powiedziane. Ale teraz następne wersety są jeszcze mocniejsze. Bo mówi tak: któż bowiem was, chcąc wybudować wieżę, nie usiądzie najpierw, nie obliczy kosztów? Powiedz ze mną: usiąść i obliczyć koszty. Amen? Czy ma na wykończenie? A gdyby już położył fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęliby naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować i nie mógł dokończyć. Gdzie jak wielu mamy chrześcijan, którzy nie dokończyli swojego życia z Chrystusem. W pewnym etapie rozczarowali się. Ja wczoraj oglądałem te zdjęcia Rika, jego służby, ludzi, którzy przewinęli się przez jego służbę. Niektórzy trafiali do kościoła później też tutaj, przyjeżdżali do Warszawy, pracowali. Znam część z tych ludzi. Ja patrzyłem na te zdjęcia i mówię: okej, ten dokończył biegu, ten nie dokończył. Ten dokończył, ten dzisiaj jest w świecie. Porażające, jak mówi przewodniczący Jarosław. Przepraszam za taką dygresję, ale okej. Okay. Mówią, ten człowiek... A, jeszcze inna strata w tym tygodniu. O, teraz to już mnie teraz wetnie. Polityczna, ale to wiecie, kto zrezygnował. Kto stracił, żeby zyskać. Okej, okay. Wracamy do Ewangelii. 31. Albo który król, ruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się? Powiedz, nie siądzie i nie naradzi się. Czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze z daleko wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. I teraz Jezus mówi, tak więc każdy z was, kto się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Wiesz, Jezus, on wie, czym jest bycie jego uczniem. Wie, czym jest życie na ziemi. I mówi tak, chcesz być moim uczniem, musisz dźwigać swój krzyż. Chcesz być moim uczniem, musisz wyrzec się wszystkiego. Więc na dzień dobry, na początku twojej podróży mówię ci, usiądź, oblicz, zastanów się i spytaj o radę. Ponieważ jeżeli nie podejdziesz właściwie do swojego życia z gotowością poniesienia całkowitej ofiary, zrozumienia kosztów, jakie ciebie czekają, to nie dokończysz swojego biegu. Więc dzisiejsze słowo pod tytułem tracić, by w końcu zyskać, jest ekstremalnie ważne dla zrozumienia całego twojego przyszłego życia. Wszystkiego, co jest przed tobą. Bo jeżeli myślisz, że się prześlizgniesz z Bożą łaską i błogosławieństwem i jakoś to będzie, Bóg w końcu mnie pobłogosławi, to być może jesteś nieroztropnym człowiekiem, który zaczyna budować wieżę, ale jej nigdy nie dokończy. Może jesteś głupim królem, który wyrusza na wojnę i nigdy nie wygra w bitwie, ponieważ wróg, który jest naprzeciwko niego, jest lepiej zaopatrzony, jest lepiej uzbrojony. Naszą zbroją, nas, uczniów Chrystusa, jest całkowite oddanie się Chrystusowi i utracenie wszystkiego na to, żeby zyskać Królestwo Boże. Taki jest Boży plan. Amen. Ja mam nadzieję, że ja tutaj nic dzisiaj nie konfabuluję. Bo czasami tak, tak to robię czasami. Ale dzisiaj chyba nie. Werset, który przeczytałem, jest po prostu bezdyskusyjny. W ogóle nawet nie musiałem kontekstu budować. Jezus mówi wprost, kilka wersetów. Ewangelia Łukasza 14, od 27 do 33. Amen. Koniec. Chcesz być uczniem? Bierzesz swój krzyż. Usiądź, zastanów się, rozważ, weź radę. Nie bądź głupi, bo nie wygrasz. I na koniec, tak więc, to jest odniesienie, jeżeli chcesz być uczniem Chrystusa, musisz być gotowy na to, żeby wszystko stracić. Czasami sobie myślałem o moim życiu, i próbowałem je oceniać z perspektywy owocności. Bo Jezus mówi, po owocach poznacie. I sobie myślałem tak, nie no, za mało tych owoców, za mało tych owoców. To nie tak. I myślałem sobie, więc zrezygnuję i zajmę się czymś innym. Bo tyle wysiłku, a tak mało owoców. Ale wiesz, Bóg nam nie obiecał, kiedy te owoce będą. Ile ich będzie, ja właściwie obiecał, zaraz do tego dojdziemy. Ale On mówi wyraźnie, że od sługi tego się wymaga. To jest w listach. Od tego, który głosi słowo, od tego, który jest przywódcą chrześcijańskim, wymaga się, żeby okazał się wierny. Czyli, żeby dobrze sobie oszacował swoje życie, zanim w to życie wyruszy. I powiem ci, jeżeli ty chcesz zyskać, to dzisiaj ja cię wzywam, żebyś właściwie oszacował swoje życie i był gotowy oddać wszystko, bo wtedy dopiero zyskasz. Nie ma tutaj żadnego skrótu. Oczywiście, Bóg w swojej łasce, On dostosowuje wyrzeczenia do naszego duchowego wzrostu. Wie, ile dzisiaj możesz stracić i nie żąda od ciebie czegoś, czego nie byś był w stanie unieść. Chroni cię. Otacza się opieką. Ale jeżeli chcesz być Jego uczniem, Jego naśladowcą, a wierzę, że ostatecznie gdzieś w twoim sercu głęboko jest takie pragnienie, żeby stać się do Niego podobnym, a nie tylko pragnienie, żeby On był tylko Zbawicielem, ale jest gdzieś tam jeszcze ukryte pragnienie, żeby był również Panem, tym, który kontroluje życie i który doprowadzi mnie do pełni Chrystusowej, do męskiej doskonałości, do całkowitego poddania się Chrystusowi i podobieństwa Chrystusowi. Jeżeli tak jest, to jeżeli chcesz wyruszyć tą drogę, to musisz być gotowy na całkowitą stratę. Czytałem książkę jakiś czas temu. Znajomy ksiądz mi polecił. Książka na męskiej depresji. Bardzo wiele ciekawych rzeczy. Wiele rzeczy skorzystałem, wielu nie rozumiem. Tak to jest z grubymi książkami. Ale jedna rzecz była bardzo ciekawa. Bardzo fajna była. On powiedział, ten autor tej książki, zresztą pastor działający w Młodzieży z Misją, książkę wydali Dominikanie, to w ogóle są hity, coraz więcej tego będzie, a powiedział, że człowiek musi nauczyć się żyć z świadomością straty, jeżeli nie chce zwariować w życiu. Musi rozumieć, że tak wygląda życie. To, co powiedział Kohelet. Jest czas dawania, jest czas przejmowania. Jak nie akceptujesz czasu dawania i tego, że tracisz, to nigdy nie zyskasz. Musisz rozumieć, że Bóg, idziesz drogą życia. Życie to nie jest stacja, to nie jest jedno mieszkanie, to nie jest jeden blok, to nie jest jedna siedziba. Nigdy życie nie jest porównane do czegoś takiego. Życie nasze, szczególnie nasze życie z Bogiem, jest porównane do wędrówki. Twoje życie to film drogi, cały czas się przemieszczasz. Jeżeli chcesz wygrać, to musisz być bardzo świadomy tego, że będziesz tracił. I musisz to zaakceptować. I jak już straciłeś, to nie oglądaj się do tyłu i nie mów, o, jakbym nie chciał stracić. I przez następne 10 lat, ale straciłem, a jak głupio straciłem. Ale idziesz dalej i to uzdrawia cię, że jesteś przygotowany na taką formę życia. Więc Jezus mówi, oszacuj, ile jesteś w stanie. Teraz Jezus jest dla nas wzorem. To jest na początek. Jezus stracił. Ewangelia Mateusza 27:20. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracono. Więc Jezus nie tylko stracił, ale Jego stracono. On został stracony, zniszczony, stracił całe swoje życie. Powiedz, strata. Ale teraz Jezus mówi w Ewangelii Jana 6:39, a to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. Halleluja! Powiedz, nie stracił. Amen. Więc to jest bezpośrednio połączenie tych dwóch rzeczy. Jezus dlatego nic nie stracił i wszystko zyskał i zyskał nas, i zyskał nasze zmartwychwstanie jako obietnicę Ojca, dlatego że samego siebie stracił. Stracił swoje życie. Więc jeżeli my idziemy drogą Chrystusa, to my musimy świadomi być tego, że będziemy tracić, żeby móc zyskać. I za każdym razem, jeżeli zyskujemy, zgodnie z wolą Bożą, to jest wielka obietnica, że będziemy zyskiwali. Dobrze. Kolejna strata. To była strata Jezusa, teraz straty nasze. Ewangelia Łukasza 9:24. Albowiem kto chce zachować duszę swoją, straci ją. A kto straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Co to jest dusza? Dusza to są różnego rodzaju emocje, myśli, wyobrażenia, twój intelekt. Twoja pamięć, wyobraźnia, to jest dusza człowieka. To jest to wszystko wewnątrz, co nie jest ciałem. Pomijając kwestię ducha. To jest inna, ale nie będę się bawił tutaj w całą teologię teraz. Prawda? Dusza. Więc Jezus mówi, jeżeli ktoś chce naprawdę zachować swoją duszę, ocalić swoją duszę, to jedyna droga jest taka, że będzie ją tracił w swoim życiu. A ten, kto będzie tracił swoją duszę, ten będzie zyskiwał swoją duszę z powrotem. Bardzo ciekawe. Wiesz, my w naszym życiu, współczesnym życiu też można powiedzieć, w czasach, w których żyjemy, bardzo nam zależy na komforcie naszej duszy. I jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele, żeby ten komfort utrzymać. Twoi znajomi byli w kinie? Opowiadają o filmie, na którym byli? I ty czujesz, że musisz pójść. Bo jeżeli nie, to stracisz. Twój znajomy kupuje sobie nowy telefon, trendy, i ty po prostu się zastanawiasz, czy nie jesteś kim gorszym, bo używasz Noki sprzed 10 lat. Gdzie wytarte są cyferki, musiałeś z tym mazakiem wodoodpornym podpisać, który klawisz. I po prostu mówisz sobie, coś jest ze mną nie tak po prostu. Twoi znajomi idą na imprezę, ty nie jesteś zaproszony, umierasz. Całe mnóstwo takich rzeczy, wynikających z porównywania się z światem, ale też wynikających z naszymi zwykłymi, naturalnymi potrzebami duszy. Na przykład takimi, żeby mieć przyjaciół wokół siebie. Każdy chciałby czuć się bezpiecznie w gronie przyjaciół. Ale wiesz, zyskuje ten, dla którego ten komfort duszy nie jest najważniejszy, ale jest w stanie sięgnąć dalej. Który nie mówi, prawda, idź na całość, rzęsi się jak leci. Prawda? Albo nieważne, z kim przystajesz, ważne, żebyś nie był sam. Ale człowiek, który idzie w drugą stronę i mówi, ważne jest to, z kim się zadaje. Nawet jak to nie jest może atrakcyjne przez jakiś czas. Może ja tracę duszę troszeczkę, bo nie ma tyle rozrywki, tyle fanu nie ma. Ale po prostu dzięki temu ja coś zyskuję przez to, że tracę. Teraz wiecie, kiedy myślę na przykład o misjonarzach. I to jest dla mnie niezwykłe. Teraz byliśmy 2 tygodnie temu w Chrubieszowie. W ogóle miejscowość dla mnie to jest kosmos. Powiatowa miejscowość, 20 tysięcy ludzi, powiatowa, nie gmina, powiatowa, rozumiecie? Powiat to jest więcej niż gmina. To na zachodzie Polski miejscowości gminne są wielokrotnie bardziej bogate niż tamta powiatowa w Chrubieszowie. Mówię, słuchajcie, może jakbyśmy wracali z kościoła, byśmy przez centrum przejechali, bo nie wiem, czy jechaliśmy przez centrum, czy nie. Raczej wyglądało, że nie. I oni mówią, no nie, faktycznie, żeśmy pojechali na skrót, nie jechaliśmy przez centrum. Mówię, no to zobaczę centrum. Powiem wam, to była, nigdy nie widziałem miejscowości powiatowej w Polsce z taką ilością drewnianych domów w centrum miasta. I teraz tak, pastor, który prowadzi ten kościół, skończył 2 fakultety, 2 rodzaje studiów. Jego żona tak samo, są z Krakowa. I oni, czując Boże powołanie, właściwie on... Tym gorzej dla niej, ona więcej musiała stracić, bo nie chciała tego dobrowolnie stracić, więc jakby 2 razy straciła. Oni tam się przeprowadzili i prowadzą kościół. Kościół 30 osób, mieszkają tam chyba już z 15 lat, albo i więcej. I powiem wam, ja tam sobie myślałem, tak byłem tam, sobie myślałem, próbowałem sobie wyobrazić, jak tu żyje. I nie mogłem sobie tego wyobrazić. No dzisiaj sobie tego nie mogę wyobrazić. Ale wiesz, kiedy jesteś w kościele i widzisz ludzi, którzy kochają Jezusa, którzy mają nadzieję na Boże poruszenie i ich jest 30 i przybywa. Ludzie, którzy codziennie wieczorem modlą się godzinę, na godzinę modlitwy spotykają się w kościele. Widzisz tego pastora, który mówi, że ma, on mówi, że ma jedno słowo, które powoduje, że on tutaj pracuje. Jak to było, że zwycięzca? Zwycięzca odziedziczy życie. I mówi, i to go trzyma. On mówi, nie ma wyjścia. Trzeba być zwycięzcą, jeżeli cokolwiek mam odziedziczyć. Nie mogę się podać, nie mogę się wycofać. I teraz sobie myślę, że takich ludzi w naszym kraju jest całe mnóstwo. Ja ich odwiedzam. Oni mnie przedstawiają, wiesz, na zasadzie, no i mamy dzisiaj takie westchnienia, czasami są w zborze. Mamy gościa z Warszawy. Ja zawsze się czuję tak głupio trochę, bo ani ja z Warszawy, tylko gdzieś z Elbląga, prawda? A tu w Warszawie to ciągle jako pielgrzym, a poza tym to ścisia. I prawda? I mówię po prostu, jaki Warszawy. Ale ludzie tak jakoś tak myślą, prawda? Duże miasto, jakiś kościół, coś tam mają w internecie, jakiś folderek wydrukowali. I to jest takie, wiesz, a ja będąc tam myślę, że tak naprawdę to tamci ludzie są przed Bogiem niesamowicie cenni. Ponieważ zdecydowali się, nie mając wiele, zostawić to niewiele, żeby mieć nic, żeby Boża praca była wykonywana w tych miejscowościach. Ci ludzie mogliby z dnia na dzień, wiesz, ci pastorzy, których znam, ich rodziny, ich żony, oni mogliby tak, z jednego dnia zrobić pstryk, przenieść się do dużego miasta i mieć tak. Zresztą tam w Chrubieszowie był taki pastor, który tak właśnie zrobił. Tak nawiasem mówiąc. I wiesz, i w Bożych oczach to są perły. To są skarby, są ludzie, którzy są najcenniejsi dla Bożego Królestwa. Była tutaj taka Cindy Jacobs, stawienniczka, parę lat temu w Polsce i miała proste słowo. I ona powiedziała, największe skarby, jakie są ukryte w tym kraju, są pochowane na prowincji. Ja w to wierzę. Są ludzie, którzy po prostu są gotowi na stratę. Ponieważ nie żyli wygodnym życiem, w związku z tym życie ich nie nauczyło, a raczej nauczyło ich tego, że można coś poświęcić. I to jest niesamowite. Jezus mówi, kto utraci swoją duszę, ten ją zyska. Kto umiera, ten jest bliżej Pana. Pytajcie Moniki, czy zbliżyła się do Pana przez ostatni tydzień. Oczywiście, nie wierzymy, że Bóg używa takich środków, żeby nas przyciągnąć do siebie, że to są ataki wroga, ale Naprawdę jest tak, że strata, jeżeli przez nas jest zrozumiana, jeżeli to widzimy, jeżeli powierzamy się w tej stracie Bogu i mówimy: Boże, ja tego nie rozumiem, ale ja oddaję to Tobie, to przychodzą niesamowite owoce. Wiecie, ja słyszałem o tłumaczu Biblii, który pojechał do Indii, znane nazwisko w ogóle, ja dzisiaj nie potrafię przypomnieć, tu baptysta zdaje się był, który po prostu pojechał, żona nie chciała z nim pojechać, na siłę ją zabrał, tłumaczył Biblię, nauczył się języka, przetłumaczył całą Biblię i wszystko spłonęło. Kiedy wszystko spłonęło, jego żona zwariowała, straciła zmysły, oszalała, już była nie do życia. Przecież się zastanowił, co on dalej zrobi. A on powiedział: no to zaczynamy jeszcze raz. Dzisiaj możemy o tym człowieku powiedzieć. Dzięki niemu jakiś język, jakiś dialekt, który obowiązuje, jakiś jeden z języków, który obowiązuje w Indiach, został pozyskany dlatego, żeby Słowo Boże mogło być szerzone. I dzisiaj ten człowiek jest w podręcznikach po prostu. Jak jedziesz na misję Wycliffa, tłumaczenie Biblii, to jest jeden z, wiesz, hero number one, który się poświęcił całe swoje życie, żeby po prostu, wiesz, przepisywać. Wiecie, jak patrzymy na, wiesz, jak znaleziono manuskrypty w Qumran i zaczęto badać zwój Izajasza i ludzie stwierdzili: wow, przez po prostu ponad 2000 lat tekst się nie zmienił i wszyscy zafascynowani. Wiesz, my dzisiaj to mamy tak, kopiuj, wklej. I po prostu, wiesz, i to nie ma problemu, żeby jakiś gdzieś tam, i tak błędy są. Bo ktoś gdzieś kliknie i coś skasuje. A tam byli ludzie, którzy całe życie poświęcili się temu, żeby całe życie przeżyć z jakimś gęsim piórem. Drugi całe życie poświęcił, żeby z sitem po prostu papier produkować. I dzięki temu objawienie Boże, które przyszło z namaszczenia Ducha Świętego, przez pokolenia było przekazywane. Dzisiaj byśmy spojrzeli na takie życie i byśmy powiedzieli: żałosne. Tak jak ten zakonnik, prawda? Który pewnego dnia, studiując manuskrypt, rozpłakał się. I przychodzi do przeora i mówi: przepisuję tą księgę sprzed 400 lat, naszą regułę zakonną. Się załamałem. A on mówi: a co nam się załamałeś? Tu błąd był. No ale to czemu tak płaczesz? A on mówi: bo my żeśmy to przepisywali przez 400 lat i będziesz żył w celibacie. A w oryginale było: i będziesz żył w celibracie. Taki to był dowcip. Okej. Dobra, okej. Dzisiaj nie mam namaszczenia na dowcipy, dzisiaj mam namaszczenie na mordowanie. Amen. Więc wiesz, sobie myślę o tym Riku właśnie, który zmarł. Wiecie, jak to jest ciężko dla obcokrajowca żyć w kraju i kochać ludzi, do których się przyjeżdża? Wiecie, że Bóg nas posyła, żebyśmy do Niemiec jechali? Głosić Ewangelię? Tym wszystkim kwadratowym szczękom, gadającym gardłowymi zgłoskami, dla których ornóg jest wartością nadrzędną. I teraz sobie po prostu jedź, Polaku. Możesz sobie w domu krakowiaczka zatańczyć, a jak idziesz, żeby im głosić Ewangelię, to musisz umrzeć i musisz wszystko stracić. Całą swoją duszę musisz stracić. Tak naprawdę misjonarze to są ludzie, którzy są gotowi stracić duszę, ponieważ idą w inny obręb kulturowy i nie otrzymają tych emocji, które by otrzymywali, kiedy są w własnym domu. Dzisiaj rano się modliłem i po prostu nie mogłem, nie mogłem spać, tak? Dlatego wstałem o 5 rano i po prostu coś się ze mną działo. Poszedłem się modlić na dół, siedzę w biurze, patrzę, samochód podjeżdża pod mój dom, patrzę, wysiadają goście i balony wyciągają z samochodu. Patrzę, 5 rano, co się dzieje? A to sąsiedzi wrócili z imprezy weselnej i poszli do domu. I modliłem się. Jak nie stało 5, bym nikt nie wiedział, gdzie moi sąsiedzi bywają. I w jakich godzinach wracają do domu. Dobra, koniec. I modliłem się i po prostu, i nagle mi przed oczami stanęła Alina. Marulewska. I po prostu sobie myślę, ja cię kręcę po prostu. Z dnia na... Tak sobie, jakoś do mnie dotarło pierwszy raz. Chyba tak mocno. Wcześniej jakoś nie wiedziałem, jaką krzywdę jej robię. Ale teraz jakoś tak zacząłem to po prostu czuć. Że ona po prostu, wiesz, zrezygnowała z świetnej pracy w banku, czuła, że Bóg ją do tego posyła, pojechała tam i dzisiaj naprawdę cierpi w wyniku tej decyzji, zyskuje też w tym samym czasie, bo po prostu jej przez 4 miesiące czy 5 udało się więcej niż nam wcześniej przez 2 lata, więc jest niesamowicie. Tydzień temu miała na spotkaniu rekordową frekwencję i 2 tygodnie temu miała rekordową frekwencję, rekordową kolektę. A tydzień później nie miała już rekordowej frekwencji, ale kolekta znowu już była pobita. Co nie zaspokaja nawet budżetu podstawowego, żeby wynająć salę w kinie. Nie mówiąc już o jej jakichkolwiek potrzebach. Ale wiesz, kiedy się modliłem, to po prostu zobaczyłem, że to są ludzie, którzy dla Boga są niesamowicie cenni, są istotni. Wiesz, ja nie mówię po to, żeby się rozrzewniać nad jakimś życiem, że tyle poświęcił, bo bierze rozrzewnienie, jak oglądasz życie człowieka, widzisz jego dzieci, widzisz, co się z nim stało, widzisz, ile ofiarował, ile przekleństw i bluzgów musiał zebrać na po prostu na swoje życie za to, że stał i głosił Ewangelię. Najlepszą rzecz, jaką mógł zrobić, wybrał i zebrał na plechy najgorsze po prostu pomyje, jakie mógł zebrać. To cię bierze rozrzewnienie. Ale ja nie mówię po to, żeby nas brało rozrzewnienie nad świadectwami ludzi. Tylko żebyśmy my popatrzyli na swoje życie i zrozumieli, że możemy niebywale zyskać, jeżeli będziemy gotowi na stratę. Możemy niebywale zyskać, kiedy będziemy gotowi na stratę, na poświęcenie. Więc kto chce zyskać swoją, zachować swoją duszę, straci ją. Kto chce stracić duszę swoją, ten zyska ją. Inna strata. To była strata duszy. Teraz strata talentów. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Od 15 wiersza. I dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. Wygląda sensownie, bo to jest jedyny, który nie zamachnął się na majątek, który do niego nie należał. Wykopał dół i ukrył go. Cała reszta, jakieś lekko duchy, zaczęli obracać tą nie swoją forsą. Ale Żydzi tak nie myślą, my tak nie myślmy, Pan Jezus tak nie myśli, Bóg tak nie myśli. 25 wiersz. Przychodzą wszyscy, prawda, zdają relacje, pomnożenie, Pan się cieszy, przychodzi ostatni, który właśnie wykopał skarpetę z ziemi i mówi tak, bojąc się wtedy odszedłem i ukryłem twój talent w ziemi, oto masz, co twoje. I odpowiedział, rzekł mu Pan, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Trzeba było dać pieniądze bankierom, ja przyjechałbym, odzyskał zyskiem. Widzisz, ty masz talent i Bóg chce, żebyś zaczął tracić, żebyś puścił w ruch to, czym cię Bóg obdarzył. Talent nie został, dar, talent, powołanie, wiele różnych wyrazów bliskoznacznych. To jest ci dane nie po to, żeby to było w tobie, żebyś pewnego dnia stanął przed Panem i mu podziękował, że cię tak cudownie obdarzył. Ale jest to dane tobie, żebyś tym obracał w swoim życiu, żebyś to tracił, żeby inni mogli zyskać. I są różne talenty. Ale musisz się skupić na tym, co jest twoim talentem i wypuścić to. I ty masz talent i cię to zapewniam. Miałem taką spotkanie też w tym tygodniu z człowiekiem i mówię, słuchaj, jesteś niezwykły. Ten człowiek powiedział, wiesz, z zewnątrz tak zawsze wygląda. I to prawda, że ludzie widzą nas fajnymi, tylko my siebie nie widzimy. Ale powiem wam, to znaczy, że jesteśmy złymi, gnuśnymi sługami, którzy nie chcą puścić w obrót to, co otrzymali w swoim życiu. Bóg oczekuje od ciebie, że te talenty, które utrzymałeś, wypuścisz ze swojej ręki i zaczniesz nimi obracać, żeby Pan mógł zebrać plon. I wiesz, możesz podejście mieć do chrześcijaństwa takie, że będziesz, mówiłem o tym chyba 2 tygodnie temu, że będziesz próbował poprawiać swoje życie. Kipsować po prostu pęknięcia, szpachlować rysy. I to tak naprawdę, to skupienie na twoich brakach, słabościach, miernocie doprowadzi cię tylko ewentualnie do tego, że staniesz się przeciętny, przestaniesz odstawać od ludzi i też będziesz umiał zasznurować buty i wyprasować sobie koszulę. Pomodlić się i parę innych rzeczy. Doszusujesz do peletonu, który odszedł od siebie. Ale tak naprawdę nie uczynisz nic znaczącego w swoim życiu, ponieważ to, co ma znaczenie w twoim życiu, jest wykonane przez talent, którym cię Bóg obdarzył. Więc nasze życie, powiem wam, powinno być właśnie takie, jak mówiłem o tej pokucie. Mówiliśmy prosić Boga o łaskę dobrej pokuty, pokutować ile da się w życiu, z wszystkiego, z czego się da, ale tak naprawdę w swoim życiu być skupionym: Boże, co włożyłeś w moje serce? Bo to jest istota sprawy. Poruszyłeś mnie, podnieciłeś mnie, wlałeś mi marzenie do serca, obdarzyłeś mnie jakąś zdolnością. Bóg ciebie będzie z tego rozliczał. Jeżeli nie chcesz się w to rzucić, być może dla ludzi bardzo intelektualnych, to będzie obrazach Boga czasami, kiedy my idziemy za poruszeniem, a nie rozważamy wszystkiego. Ale powiem ci, w Bożym Królestwie czasami jest inaczej. Ale wiesz, ale ja myślę, że to jest jedyna sensowna droga życia, żeby tracić. Musisz wtedy coś zrobić, musisz stracić. Wiesz, jak my wyjeżdżaliśmy do Krakowa, kiedy skończyliśmy tu prowadzić kościół, trzeba było wyjechać do Krakowa, nam powiedziałam: słuchajcie, przyjedziecie, damy wam kościół, będziecie mieć pensję. My pojechaliśmy tam na spotkanie próbne takie, obejrzeliśmy ze wszystkim, mówimy: wow, dobrze, fajnie, super czas, będzie fajnie. Spakowaliśmy się, przeprowadziliśmy się. Tydzień po tym, jak się rozpakowałem w Krakowie, przyszli tam liderzy i powiedzieli, chyba się trochę pospieszyliśmy. Co prawda roboty multum i głosić słowo trzeba i w ogóle, ale pensji nie będzie. No to taki, wiesz, biorąc pod uwagę sposób, w jaki my wszyscy żyjemy, no to troszkę taki... Kurde, jajko z niespodzianką po prostu. Po prostu jajko jest, niespodzianki nie ma. Wiesz, po prostu nie wiadomo, jak to traktować. I wtedy musisz się zapytać, czy jesteś gotów na to, żeby tracić. Wiecie, i to, że tam zostaliśmy, powiedzieliśmy nie. To nie przyjechaliśmy tu dla pensji. Czujemy, że po prostu Bóg to chciał, żebyśmy przyjechali. I zostaliśmy. I zaczęło się błogosławieństwo nad naszym życiem. Człowiek, który jest gotów tracić, zyskuje. I wiesz, i teraz moje pytanie jest: jaki jest twój talent? W czym ty jesteś zdolny? Czym jesteś obdarzony? Nigdy tego nie poznasz, jeżeli nie zaczniesz działać w swoim życiu. To, co jest starą historią wszystkich testów osobowościowych, w darach, w powołaniach psychologicznych różnych, jest to, że te testy zawsze wychodzą nieobiektywnie dla ludzi, którzy jeszcze są w edukacji i nie zaczęli swojego życia. Idą do pracy, podejmują się jakichś działań, odpowiedzialności w kościele, nagle ciach i zmienia się w ogóle wszystko po prostu. Nagle się okazuje, że kurczę, 5 lat temu źle test rozwiązałem albo coś. Ale ludzie, którzy konstruują te testy, mówią, że dopiero człowiek, który wyrusza w podróż swojego życia, zaczyna coś robić, ten dopiero odkrywa, gdzie jest jego życie, gdzie są jego silne strony, gdzie są jego dary. I zachęcam cię do tego, żebyś patrzył tak na swoje życie. Bo możesz mieć ideę i powiedzieć sobie: o, nauczę się śpiewać na przykład. No, dla przykładu, bo może być też inne rzeczy. Możesz pomyśleć, że nauczę się języków. I będziesz się po prostu angielskiego uczył przez 30 lat i tak będziesz gorszy od pastora, który nigdy się nie uczył. Możesz mieć taką ideę. Nauczę się śpiewać. Uczysz się jeden, drugi rok, czwarty, piąty i ciągle jakoś tak, wiesz. No tak. Ja widzę zmianę, ale nikt wokół. I tak możesz zrobić jak z czymkolwiek w życiu. Ale jeżeli weźmiesz to, kim jesteś, kim Bóg cię stworzył, co w tobie umieścił, nagle eksplozja może nastąpić. Z kolei inny będzie próbował być pastorem, głosić Ewangelię, kombinować, biznesy zakładać. A dar, który ma tu w gardle, że jak śpiewa, to po prostu łzy się leją, ludzie na kolana padają, nigdy nie będzie użyty. Tylko do śpiewania współmałżonkowi 100 lat. Porażka, rozminięte życie. Wiesz, Bóg chce, żebyś tracił swoją duszę, żebyś tracił swoje życie, żebyś tracił swój talent. Dobrze, to były dusza, życie, utrata talentów. Możesz ewangelizować przeciętnie, albo kochać nieprzeciętnie. Albo możesz kochać przeciętnie, a ewangelizować nieprzeciętnie. To, co nieprzeciętnością jest w twoim życiu, zawsze wynika z twojego daru. Możesz próbować być administratorem i będzie porażka. W jednym zaprzyjaźnionym kościele w Warszawie jest takie małżeństwo. On był biznesmenem, ona pilnowała dzieci w domu. Kilkanaście lat. Ciągle problemy finansowe, rozbicie, ona ciągle na kolanach w modlitwie, on ciągle w troskach o biznes. Ciągle wielkie obietnice, jak Bóg ich użyje, niewiele wychodzi. Nagle zaczęli szukać, coś jest nie tak, coś jest nie. Zaczęli myśleć o sobie, badać się, rozważać, co ja chcę robić. Jak trafili do kościoła, jak się nawrócili, to przyszło myślenie. Wiesz, jak się nawracasz, zaczynasz szukać Boga, to pierwsze, co powinno ci się zacząć włączać, to właśnie myślenie. Zaczęli myśleć, zaczęli kombinować. Nagle oni zaczęli to badać i przyszli do pastora i mówią, wygląda jakby ona była do biznesu, a ja do domu. Jakieś takie... Odpukać, że to, może to źle rozpoznane. Wiesz, ale po prostu pastor, u którego są w kościele, on składa świadectwo, że oni 3 lata z temu zrobili myk, zamienili się w pewien sposób, bo nie do końca, bo jakby teraz razem prowadzą ten biznes, on ma jeszcze swoje odpowiedzialności, bo od strona prawna jest, poza tym doświadczenia jest takie, że on ma, ona nie ma, ale po prostu nagle eksplozja biznesu. Rynki się otworzyły, możliwości, obroty skoczyły 10 razy. Wiesz, kim ty jesteś w swoim życiu? Ale to odkryjesz, kiedy zaczniesz tracić. Ja tak sobie myślę tak. Bym chciał przyjść do kościoła i po prostu jakoś tak inaczej. Zagrać na skrzypcach dla was chciałbym w kościele. Tak po prostu przyjść i tak, słuchajcie, dzisiaj będzie inaczej. Zagram dla was. I zacząłbym grać. Jakiegoś Vivaldiego. I po prostu bym grał, przechadzał się między rzędami. Ludzie by zaczęli płakać, a ja bym tylko szeptał, uzdrawia cię Pan, uzdrawia. To by było luks, takie coś zobaczyć. I wszyscy to są zmiękczeni. A za mną by szła osoba z wiolonczelą. Na szelkach. I by grała. I następni by byli łamani. Tak bym chciał, było takie piękne, takie spójne z moim wyobrażeniem o Bożym pokoju w Królestwie i uzdrowieniem serc. Ale wiesz, kiedy przychodzę i tutaj stoję w czasie uwielbienia, to tylko mam jedno. Znaczy, to jest pokusa, tak? To też pokusy mam o skrzypcach i tego typu. Ale poza pokusami jest jedno. Nie zmarnuj! Nie zmarnuj tego, co masz! Panie, ale czy nie za ostro? Spokojnie, mają 6 dni, żeby odpocząć po twoich wrzaskach. Będą uleczeni, wszystko się wydarzy. Jeszcze zasną, do środy już zasną, spokojnie. Daj, co masz. Ja wiele razy tak sobie myślę, bym przyszedł, tak poopowiadał, poszedł do domu i miał jeszcze siły na poniedziałek, wtorek. Powiem wam, czasami w niedzielę po południu ja nie mam siły już nawet na niedzielę wieczór. Ale to dobrze. Dobrze od momentu, kiedy połapałem się, że to dobrze. Żeby ten talent puścić w ruch. I niech się dzieje. Niech Bóg zacznie coś robić, zobaczymy. Kto wie, może Bóg ten talent rozwinie i nie będę musiał wrzeszczeć, nie wiem. Różnie tak jest. Okej, teraz coś o sobie, ale to nieważne. Bo ważne jest to, kim ciebie Bóg powołał. Jak się rodziliście na nowo, mieliście różne marzenia. Wiecie, ja już przestałem do was chodzić, bo po prostu też myślę, że to po prostu na siłę nie ma co i już się z Aliną wystraszyłem, nie chcę się następnych bać. Ale po prostu ja znam wasze opowieści, co wy chcieliście zrobić ze swoim życiem. Nieraz ich słuchałem. I mija 5 lat, 10 lat i nie ma tego. Albo marzenie było złe, albo jest odstępstwo i lęk przed stratą. Nie wiem, nie rozumiem tego. Ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś chce zachować, ochronić, to w końcu bardzo straci. A ktoś, kto straci, w końcu bardzo zyska. To, co mówiłem przy okazji kolekty tydzień temu, o tej po prostu żonie pastora, z którą rozmawialiśmy, czy jak wy to tam działacie. I ona powiedziała, 40 lat żyje po prostu chodząc po linie i mówi, nie żałuję tego. Strata jest drogą do błogosławieństwa, nie odwrotnie. Utrata jest drogą do błogosławieństwa. Teraz ziarno. I to jest bardzo ważne, bo to jest jedna z mocniejszych rzeczy, które Bóg mi powiedział. Marka 4,17. Ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali, gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Prawda? To jest fragment z przypowieści o siewcy. My otrzymaliśmy wszyscy jakieś słowo Boże. Na przykład, bardzo proste, uzdrowienie, tak? Bóg ci obiecał, że cię uzdrowi. I później Jezus mówi, że po tym, kiedy przychodzi Bóg ze swoim słowem, kiedy wiara przychodzi, przychodzi diabeł, przychodzi ucisk, ze względu na co? Na ciebie nie, ze względu na słowo, które słyszałeś. Czytajcie uważnie. Marka 4:17. Przychodzi prześladowanie dla słowa, które słyszeliśmy. I przychodzi wróg, przychodzi choroba. I wtedy to słowo jest podważane. I teraz co zrobić, żeby zyskać? Trzeba to ziarno stracić. Jezus mówi 12:24, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. My sobie myślimy tak, jak słyszałem dobre, pozytywne słowo, to muszę ten pozytywizm mój przy tym słowie tak muszę utrzymać. Jestem zwycięzcą. Tydzień się udało. Yes! Później było małe potknięcie, ale wracam. Jestem zwycięzcą. A wiem wam, kiedy przychodzi, powiem wam. Kiedy przychodzi prawdziwe zwycięstwo. Prawdziwe zwycięstwo przychodzi wtedy, kiedy pozwalasz temu ziarnu obumrzeć. Bo to jest tak, niektórzy ludzie mówią, jak to jest tak źle na tej ziemi? Ziarno wpada do ziemi i mówi, ciemno, mokro i gniecie mnie. Za dużo mnie przesypali, wyciągnijcie mnie, chcę do spichlerza z powrotem. Ale droga ziarna jest taka, że do owocu musi ziarno obumrzeć. Jeżeli ty słyszałeś jakiekolwiek marzenie, jakiekolwiek słowo od Boga, zachęty, które zbudowało twoją wiarę, to nie bój się, kiedy przychodzi czas, gdzie wydaje się, że po prostu klapa z tego będzie i chyba z tego nie będzie. Ale pozwól, żeby to słowo obumierało w twoim sercu, a nie było wyrzucone z serca. Przeżyj stratę, może jakiegoś poziomu zachęty, inspiracji. A wtedy zyskasz plon. Wiesz, ja w moim życiu, i to jest moja obserwacja od lat, o czym bym nie głosił, to później przychodzi takie maglowanie po tym słowie, które głosiłem. I teraz jestem pewny, że też będzie. Że głoszę o stracie i za chwilę będzie, za parę tygodni, nie wiem kiedy, będzie myśl potężna, czasami rujnująca. Człowieku, nie mogłeś głosić, że Bóg daje? Ale słowo jest wypróbowywane. Przychodzi atak ze względu na słowo. Ilekroć głosiłem wiarę, tylekroć przychodził konflikt na zasadzie, czy na pewno? Jak głosiłem o rodzinie, że Boży plan dla rodziny jest taki, że wszyscy się kochają i amen. I nie ma wyjścia. Taki jest Boży plan. To nagle w mojej rodzinie po prostu... Rozumiecie, tak? Wiecie, co znaczy. Jak głosiłem o kościołach, o misjach. Bóg nas powołuje. Królestwo Boże w Polsce, w Europie i na świecie. Będziemy zakładać kościoły w Polsce i w Europie. I to się wszystko takie wydaje, zaraz wszyscy wyjedziemy. A później przychodzi po prostu ziarenko, po prostu przygniecione w tej ziemi, która nie chce tego ziarna przyjąć, tylko chce je skonsumować. Wszystko się wali. Jedno z takich... seria kazań miałem na szkole Auxesis o duchowym ojcostwie. Po prostu tak głosiłem, chyba 3-4 godziny, tak się rozrzewniłem w środku, że po tych wykładach miałem wrażenie, że takiego duchowego ojca to nikt ze świecą nie znajdzie w Polsce. Taki byłem przekonany o niezwykłości tego daru i możliwościach, jakie z tego płyną, żeby to dostrzec. I nagle później patrzysz, że to jaki ojciec. Jakiś cieć. Cieć zborowy, pastor Marek. Patrzę, później włączam sobie alternatywy. Cztery, patrzę na anioła. Duchowe ojcostwo? O co chodzi? Ale to jest właśnie tak. Wiesz, i tak jest z twoim życiem. Wiesz, ziarno, które Bóg daje, nigdy nie jest opisane w Biblii, że jest do przechowania. Ziarno, które Bóg daje, zawsze jest do posiania, do tego, żeby umarło i wydało obfity owoc. I to jest to właśnie, co, o czym ja nigdy nie uczę, bo nie końca mam tego objawienie, ale mogę się powołać na Bogdanów Olechnowiczów i jego podobnych, którzy mówią, że po prostu jest coś takiego jak pozytywne złamanie w życiu człowieka. Nie negatywne, nie ruina w życiu, nie trauma, której nie można się wyleczyć, ale złamanie na takiej zasadzie, że przeszedłeś, doświadczyłeś, obumarły ci wizje, wiara ci obumarła, ale i tak wierzysz. Wtedy przychodzi plon. O tym mówi właśnie Jezus. Że jeżeli ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Dlatego tak ważne jest być wiernym. I teraz na koniec, to było ziarno, były talenty, była dusza, na koniec życie. A kto stara się zachować życie swoje, chociaż chyba o tym już czytałem, straci je. A kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie je. Wiesz, jak w przy... przymierzu małżeńskim jesteś. To o co chodzi w przymierzu małżeńskim? Chodzi o to, żeby cały czas tracić. Tracicie siebie dla drugiej osoby. I to jest jedyna droga do zwycięskiego życia. Ostatnio czytałem o tym w przewodniku, w tygodniku powszechnym, jeden biskup śląski napisał. A więc skąd ten człowiek wie tyle lat celibatu? A miało być tylko w celi. Więc skąd on o tym wie? Ale on mówi, list do Efezjan. Tak jak Chrystus Kościół, tak mąż żonę. Małżeństwo to jest ciągła utrata dla siebie nawzajem. Jak może przyjść bezpieczeństwo dla moich dzieci, jak ja będę ciągnął w swoją stronę? Puść! A ona będzie ciągnęła w swoją stronę. A dzieci będą na to patrzyły i będą... Cały czas zagrożenie. To trzeba stracić. Trzeba powiedzieć, daję wszystko. Umieram, jak Jimmy Dodds powiedział. Twoja żona jest po to, żeby cię zabić. Dla dopełnienia obrazu powiem, że mąż ci jest dany po to samo, żeby cię zabić. I dopiero przychodzi siła, kiedy przychodzi strata swojego życia, utrata swojego życia dla drugiej osoby. Jak ludzie się poznają, są zakochani, to myślą, że sobie wlezą nawzajem na głowę i będą ssać. Życie z siebie. Po prostu ile wlezie. Mój tyś, mój tyś, mój tyś. Jezus Maria, ożeniliśmy się po prostu. Teraz to będzie pow, strzał, wylecimy w powietrze chyba razem. Ile będziecie mieć dzień? Jezu, nie wiem, może 15, nie wiem. Tak już to wszystko. Jaki potencjał w tym związku. Na zaproszeniach piszą, że jednego, jeżeli jeden może pokonać 1000, to 2000 10 000. To my! To nasze małżeństwo! Tu walimy wszystkim. I później sobie dowalają. Na dzień dobry, po 10 000 razy. Ale teraz możesz spojrzeć na to z perspektywy utraty siebie w tym związku, w którym jesteś. I możesz powiedzieć po prostu, a co mi tam? To jest moja forma tracenia, to jest moja przygoda. Przyszedł do mnie człowiek, pastor. To było jakieś 2 lata temu, byłem na konferencji w Prudniku dla mężczyzn i przyszedł pastor i mówi, że się rozwodzi. I przyszedł tak ze mną porozmawiać, bo się znamy i mówi, Marek, powiem ci jak jest, ale to już jest na takim etapie, że koniec. Ja mówię, ile mają twoi synowie? On mówi, jeden 13, drugi 15. I tak siedzieliśmy sami, nikogo nie było. Więc ja powiedziałem, jakoś tak bardzo brzydko powiedziałem do niego. Nie wiem, czy to powiedzieć, czy to powtórzyć, bo to się nagra, ale mogę was zapewnić, że powiedziałem mu tak, że później się sam wystraszyłem, jak usłyszałem to, co mówię. Ale przezwałem go, pip, przezwałem go potężnie. Później mówi, ale dlaczego tak mówisz? Ja mówię, powinieneś wbić zęby w ścianę i przynajmniej jeszcze z 5 lat wytrzymać ze swoją żoną, ponieważ ta decyzja, ona po prostu zaowocuje koszmarem w życiu tych 2 twoich synów. Wiesz, ja nie chciałem się silić na to, wiesz, o, może pójdziecie na terapię, może się po prostu znowu tam przytulicie, albo Bóg wam pomoże, albo sobie wybaczycie, są potrzeby, pojednanie jakieś, wiesz, to są wszystko ważne rzeczy. Ale ja już nie chciałem po prostu w tą stronę iść. Ja powiedziałem, głupi jesteś. Znaczy, powiedziałem mocniej, ale tak można powiedzieć w kościele chyba, głupi, tak, bo w Biblii jest napisane, że głupi. Ale to jest właśnie ta siła. Ty możesz tą siłę zastosować. W swoim życiu utraty dla przymierza. I są w ogóle, każde przymierze, w które wchodzisz, jest formą utraty. Tracenia siebie. Na przykład bycie w kościele. Wiesz, byłem teraz na takim spotkaniu dla pastorów w czwartek, gdzie mówiono o pełni kościoła. Że kościół to jest różnorodność, wiele różnych czynników, które oddziaływają na ludzi. I potrzebna jest pełnia. Ja tego słuchałem 3 godziny wykładów. Ja sobie myślę, Jezu, u nas ta pełnia jest, ale tak jakbyśmy 5 lat do kupy wzięli, to pełnia jest. I później zacząłem myśleć o ludziach, którzy nie są w stanie 2 lat w kościele wytrzymać. I ten człowiek nigdy nic nie zyska. Ponieważ on cały czas chce zyskać, nigdy nie chce stracić dla wspólnoty, dla przynależności, dla bycia gdzieś. W związku z tym nigdy go ta pełnia nie ogarnie. Przyszedł człowiek na spotkanie i mówi, nie, tam, taki tam. Zniknął. A gdyby został i stracił, to w następnych tygodniach by otrzymał to, co Bóg ma dla niego, ponieważ w ten sposób Bóg oddziaływuje i w ten sposób Bóg działa. Więc strata. Strata w przymierzu, strata w małżeństwie, strata czasu, strata czasu? Co to jest strata czasu? Czas straciłem tylko na to. Nie ma czegoś takiego. Trać czas. Po prostu go trać. Dla czegoś, co jest bardzo wartościowe. Apostołowie stracili 10 dni i przyszła pięćdziesiątnica. Jezus stracił 3 lata życia, jesteśmy zbawieni. Amen? Straciłeś 15 lat małżeństwa i chwała Bogu, twoje dzieci są normalne. I tak dalej, i tak dalej. Bij się, życie to utrata życia. Bij się o to, żeby tracić. Niech to będzie wartość w twoim życiu. Tracić. Z tego przychodzi siła. Tracić. Straciliśmy salę na Polnej. Ale dzięki temu w tej sali od czasu, jak tu się spotykamy, wierząc osobom, które od czasu do czasu nie mogą się powstrzymać i policzą to, nie będę wskazywał, które, bo nie ja, się okazuje, że jest nas więcej tutaj. Chwała Bogu. Traciliśmy coś, ale coś zyskaliśmy. A nasze dzieci, mimo tego, że zyskały przeciągi, to zyskały zimą super sople na rynnach, za którymi moja córka tęskni przez cały tydzień. I będę musiał po nabożeństwie pilnować, żeby ich nie jadła. Halleluja. Nie ma zyskiwania bez tracenia. Nie ma. Taka jest kolejność. Więc bądź mądry budowniczym, który zatrzymuje się w swoim życiu i patrzy w ten sposób. W rodzeństwie musisz tracić. Przemek, nie możesz, nie mogę się teraz z tobą bawić. Uczymy się z Oliwką pianina. Nie teraz, Przemek, to tylko tata tak opowiada. Spokojnie, możesz się bawić. Aż się zatrzymał. Korczak, pedagog, przedwojenny, Żyd, niesamowity człowiek, powiedział: nie chrońcie dzieci, bo je skrzywdzicie. Dzieci muszą umieć tracić, jak są dziećmi, żeby wiedziały, że tak wygląda życie. Nie ma czegoś takiego, że sprawiedliwość. No jeden ma, drugi nie ma. Tak jest. Ciesz się z tego, co masz, bo jakbyś całe życie myślał o tym, co nie masz, to całe życie nie będziesz miał. Myśl o tym, co masz. A to, czego nie masz, uznaj za stratę i powiedz chwała Bogu. Korczak o wychowaniu dzieci. Jezus o wychowaniu chrześcijan. Amen. Także nie chrońmy się w dziuplach, ciepełku własnej duszy. Bóg naprawdę chce dokonać potężnych rzeczy przez nas. Ale Jezus mówi, jeżeli chcesz być uczniem Chrystusa, musisz wziąć swój krzyż i musisz go naśladować, musisz dźwigać ten krzyż. Musisz być gotowy wszystko utracić, jeżeli chcesz być uczniem Chrystusa. A cała reszta to jest takie picu-picu. Myślę, że was zachęciłem do tracenia dzisiaj. Amen? Nie, nie, bo to jest... Ja po prostu nie zbierałem pieniędzy, bo nie miałem nic lepszego wcześniej, więc mówię, nie będę po prostu dwa razy tym samym mówił. Ale to jest jeden z elementów tylko. To jest tylko jeden z elementów. W tym tygodniu akurat spotkałem się z człowiekiem, który po prostu nie chce tracić finansów. Ale traci całe swoje życie. Całe swoje życie traci przez to, że nie chce tracić finansów. To jest po prostu koszmar. To jest koszmar. Takie życie. Mam nadzieję, że jesteś mądry. Amen. Nawet nie wiem, jak się o was modlić. Halleluja. Ale po prostu naucz się tracić. Zaakceptuj to. I przyjmij uzdrowienie od Boga. I trać dalej. I taka jest droga chrześcijańskiego życia. Amen. Jak czegoś nie rozumiesz, to ci Bóg objawi we właściwym czasie. Ale po prostu wiesz, grabie, które grabią do siebie cały czas, to jest najszybsza droga do nieszczęścia. Najkrótsza droga do nieszczęścia. Zgnijesz na tej górce za tymi okopami, które te grabki po prostu zbudują w twoim życiu. Nic z tego nie będzie. Halleluja. Ojcze, dziękuję ci za to, że twoje słowo jest klarowne, proste, że to nie jest słowo wydumane. Dziękuję ci, Ojcze, że twoje słowo mówi, że droga, na którą idziemy, będzie prosta i że głupi na niej nie zbłądzi, Ojcze. Ja dziękuję ci, że w twoim słowie wszystko jest czarne i białe. I ty leczysz nas z szarości. Ojcze, dziękuję Ci za uwolnienie, za uzdrowienie i przemianę naszego życia. Panie, my nie chcemy ocalić naszego życia w tym mieście, w którym żyjemy. My chcemy utracić, żeby zyskać. Chcemy zobaczyć więcej, dalej i wyżej. Chcemy się poświęcić, Panie. I proszę Cię, dodaj nam naprawdę światła Ducha Świętego, żebyśmy zobaczyli swoje życie, żebyśmy przestali trzymać swoje życie, ale zobaczyli je z perspektywy Twojego światła. Ojcze, ja modlę się o to, żebyś rzucił światło na nasze życie. Nowe światło, rzuć światło. Daj nam łaskę pokuty. Daj nam łaskę upamiętania, zrozumienia, Ojcze. Ojcze, daj nam być misjonarzami, daj nam być ewangelistami, daj nam być pastorami, daj nam dokonać wszystkiego tego, do czego nas powołałeś, żebyśmy byli. Naucz nas tego, Panie. My nie chcemy balsamować naszego martwego życia. Nie chcemy pobielać wapnem naszego życia. My chcemy stracić nasze życie, stracić nasze dusze, stracić nasze ziarno, stracić nasze talenty, wypuścić je, użyć je, żeby zyskać coś o wiele potężniejszego. Ojcze, proszę Cię, przyjdź ze swoją chwałą. Przyjdź ze swoją chwałą, Ojcze, do naszego życia. Ojcze, proszę Cię. Przyjdź ze swoją chwałą do naszego życia. Proszę Ciebie, Ojcze. Amen.